Jak wiecie, psalmy są tak cudowne. Nie ma ani jednej sytuacji, która nie byłaby gdzieś opisana. Sytuacji, do której ludzie mogą popaść. I także te przypowieści są wyjątkowe i tam jest podawana ta mądrość do drog życia. I psalm, tutaj z psalmu 27, wiersz 4 chciałbym przeczytać. Psalm 27, wiersz 4. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. I to brat Branham bardzo wyraźnie wypowiedział w tym kazaniu porządek w zborze i to spotkanie między sobą może odbywać się w domach, ale spotkanie z Bogiem ma miejsce w domu Bożym. I ja myślę, że to można tutaj też raz powiedzieć. Jeżeli coś jest do omówienia, można by to gdzieś w przedsionku czy w przedpokoju zrobić, a tutaj jesteśmy po prostu w nabożeństwie. Chciałbym jeszcze także z przypowieści przeczytać, dlatego że to zmieniłem, a później przejdziemy do dalszego rozpatrywania słowa. Czujcie się jak w domu, w obecności Bożej. Niechby słowo Pana w każdym razie do nas przemówiło. Z przypowieści 15 chciałbym przeczytać. Przypowieści 15 i także z 16, później z 16 rozdziału. Teraz przypowieści 15, rozdział 24 wiersz. Rozumny idzie drogą życia wzwyż, aby uniknąć krainy umarłych w dole. Pan burzy dom butnych, lecz ustala granicę wdowy. Zamysły złych są ohydą dla Pana, lecz miłe mu są słowa czystych. Burzy swój dom ten, kto jest przekupny, lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył. I teraz ten wiersz. Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. I może jeszcze wiersz 30. Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości. Ja niezbyt często czytam w przypowieściach, dlatego że bardziej czuję się w domu w proroczym słowie, ale takie wypowiedzi i przypowieści nam robią dobrze. Ja pragnąłbym, żebym był trochę przyjemniejszy. Gdy tu jest napisane, że pogodne spojrzenie rozwesela serce, wtedy powinniśmy, pomimo wszelkich ciężarów i trudności, powinniśmy dać sobie dać przez Pana pogodne spojrzenie, aby inni byli przez to pokrzepieni. I niechby to było ku błogosławieństwu. I jeszcze z rozdziału 16, wiersz 3, a potem 7. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Co za cudowne słowo. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Znamy też to słowo, powiesz Panu swoje drogi, ufaj w Nim, a On wszystko dobrze poprowadzi. A tutaj czytamy, powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Możemy się Bogu całkowicie powierzyć ze wszystkim, czym jesteśmy i co mamy i co Bóg jeszcze z nas uczyni. I potem wiersz 7, także mi się podobał. Wiersz 7. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół. Niechby Panu naprawdę i w tym punkcie się podobało, abyśmy wszyscy to jakoś tak bardziej i bardziej tego dożyli, żeby nie tylko niektóre miejsca Biblii, ale możliwie dużo miejsc Biblii w naszym osobistym życiu i życiu wiary, aby mogło stać się to prawdą, abyśmy rzeczywiście byli oblubienicą Słowa, w której Słowo Boże się wypełnia i przez którą Słowo Boże się wypełnia. Wiecie, ogólnie jest ode mnie oczekiwane, aby to, co dotyczy nowego rozwoju, najnowszego rozwoju, trochę o tym mówić. I każdy dzień coś nowego się dzieje. Ten rozwój tak szybko się posuwa, że po prostu można powiedzieć, Panie, stoisz u drzwi. To nie jest tylko blisko, ale to stoi przed drzwiami. To, co nas w ostatnich tygodniach poruszało z pewnością, co działo się w Paryżu, że ta Europa, zjednoczenie Europy jest postanowioną sprawą. I ogólnie patrząc, rzeczywiście tylko jeden hamulec tam był, to była ta żelazna lady, czy dama. I to trzyma. Ona musi być usunięta, aby już nie było hamowane, aby cały ten pociąg europejski mógł przybrać swój bieg i aby biblijne proroctwo rzeczywiście przed naszymi oczyma się wypełniło. Ja musiałem tutaj wspominać na dwa miejsca u proroka Daniela, gdy swego czasu pan Chruszczow i Eisenhower się spotkali w Nowym Jorku i Chruszczow był trochę zdenerwowany, zdjął swój but i uderzał nim w pulpit. Potem brat Branham trzymał kazanie i mówił odnośnie proroka Daniela i mówił o tym żelazie i o tej ziemi, które się ze sobą są w stanie zjednoczyć, ale się nie mogą zmieszać. Myślę, że dla niektórych jest to prorocze słowo zbyt trudnym i czasami pytam się, czy w ogóle ma to sens, aby o tym mówić. A z drugiej strony, tak, słyszę, ktoś mówi. Ale ja chciałbym także, abyśmy wszyscy z tym szli, nadążyli, abyśmy nie tylko trochę coś macali, ale żebyśmy to Boże święte słowo mieli przed nami i to widzieli w wypełnieniu. Tu u proroka Daniela w drugim rozdziale mamy to słowo, które dotyczy ostatnich części tej statuły, którą widział Daniel. I tutaj ten opis. Daniela, drugi rozdział. Daniel, drugi rozdział, wiersz 32 do 34. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi i teraz jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. I teraz przeczytam wam to wyjaśnienie z tego samego rozdziału, mianowicie wiersz 41 i 42. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. Mógłbym jeszcze właściwie dalej czytać, bo to są wszystko bardzo, bardzo ważne słowa, szczególnie na nasze dni. Totalnie różnorodne systemy jednoczą się i muszą robić wspólne rzeczy. Muszą to po prostu, bo inaczej się nie da. I ja ostatnio już tutaj mówiłem, zgodnie z biblijnym proroctwem będzie tylko jedno światowe mocarstwo i to jest nowy rozkwit Królestwa Rzymskiego. I teraz te umowy rzymskie już są jako podstawa. I teraz powiedzcie mi, to trochę mnie tak porusza, gdy teraz podczas podróży do Palermo zlądowałem w Rzymie w drodze powrotnej. I tam jest cały kler, czy cała duchowność w całym kraju się porusza. Wszystko jest w podróży na całym świecie. I ja myślę, rzeczywiście na to, co papież podczas swych ostatnich odwiedzin w Portugalii powiedział. Powiedział, że to była rzymsko-katolicka wiara, która raz ukształtowała Europę i teraz znowu jest to rzymsko-katolicka wiara, która tą nową Europę formuje. I wszyscy się przyłączają i przytakują. Ale tak to teraz jest. My nie będziemy się zagłębiać w tych szczegółach. Proszę o to, abyście zawsze zważali, bo my w tym rozpoznajemy, jak późno jest na światowym zegarze. Tą radością jest, że Bóg nam w tej generacji rzeczywiście posłał proroka. Ta radość jest wielka. Nawet gdy to nie możemy powiedzieć tego z promieniującą twarzą, ale poświadczamy to zgodnie z prawdą. My byśmy wszystkich tych kontekstów nie widzieli i nie wiedzieli i nigdy tego nie mogli zgromadzić sami z siebie, gdyby Bóg nam nie dał tego przywileju, żebyśmy mogli słuchać jednego z Jego największych sług i proroków. I gdy o tym już właśnie mówimy, przypominam sobie na moje odwiedziny w Lubiliana i ten młody, miły człowiek dał mi książkę o antychryście. To ktoś napisał, komu brakowało prawej ręki, prawej nogi. Ale jakkolwiek to jest. W każdym wypadku on powiedział do mnie, ja muszę na godzinę odejść, czytaj. I gdy powrócę, powiesz mi, co się nie zgadza w tym. I rzeczywiście, ja nie potrzebowałem ani godziny, aby to wszystko wynaleźć. I wiecie, co się stało? On był bardzo ciekawy i gdy powiedziałem to i tamto i to i to i tak dalej, wtedy on wstał, przedtem usiadł i wstał i przyszedł do mnie i ja musiałem też wstać i on swoje ręce objął mnie mocno swoimi rękami i powiedział: Bóg posłał cię do naszego domu. I powiedział jeszcze dalej, ja podczas czytania odczułem, że tam się coś nie zgadza. I dlatego chciałem to teraz z twoich ust usłyszeć. Tak, są ludzie, którzy są gotowi słuchać. I powiem wam też dlaczego. Dlatego, że oni przez Boga zostali do tego przeznaczeni, aby słuchać prawdy. Dlatego oni pragną tego. I jeszcze tylko ten jeden wiersz z Daniela 2. A potem odczuwam dzisiaj, że musimy się przybliżyć do Pana i mamy do przeczytania miejsca Biblii, które nasze życie, naszą społeczność z Bogiem, w ogóle to całe duchowe życie dotyczą, tego dotyczą. Teraz Daniela 2, 44 wiersz. Daniela 2, 44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. W tym czasie tych królestw, których teraz dożywamy, Bóg ustanowi swoje królestwo i my długo o to prosiliśmy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja i tak dalej. Teraz to wszystko jest tak w zasięgu ręki. Niechby Bóg się nas wszystkich, nad nami wszystkimi zmiłował swoim całym miłosierdziem. Niechby był nam łaskaw. I wprowadził nas w głęboką społeczność ze samym sobą i między sobą nawzajem. Z Hebrajczyków 4 chciałbym jeszcze przeczytać jeszcze kilka innych miejsc. Z Hebrajczyków 4 rozdział. Tutaj jest nam przypomniane na to słowo, które także często z ust brata Branhama było czytane. Chciałbym, żeby było wypowiadane. Teraz z Hebrajczyków 4 od 11 wiersza. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym musimy zdać sprawę. Po prostu rozchodzi się o skuteczność słowa. Bóg stoi ze wszelką swą mocą i siłą, stoi za swoim słowem. Jak często już mówiliśmy, że On powiedział i stało się, On nakazał i to stanęło. Ale i my musimy te skutki tego Słowa Bożego i tej Ewangelii, że, która jest mocą Bożą, musimy osobiście tego doświadczyć. Jak już przedtem zauważyłem, czy było zauważone, nawet największe i najpotężniejsze poznanie nie zbawi nas. To musi być życie z Boga i duchowy wzrost i prawdziwe odnowienie, tak, żeby Bóg mógł kontynuować swoje dzieło. Przy tym pozostajemy naturalnymi ludźmi. Czy zostało to zrozumiane? Całkowicie naturalnymi ludźmi. I ja nie wiem, czy wy obaj będziecie na mnie źli, gdy teraz tutaj uczynią uwagę, ale w grudniu odbędzie się wesele i ja myślę, ten brat, myślę, ma 65, a siostra może 60 lat. I gdy o tym usłyszałem, serdecznie się cieszyłem. I to ukazuje po prostu, że także wierzący jeszcze potrafią normalnie myśleć i czynić, jeśli tak to ma być. Nie każdy ma tą samą drogę przypisaną, ale kto taką drogą idzie, niech idzie z Bogiem. Czy zrozumieliśmy to? Nie może jeden drugiego naganiać czy ganić, bo twoja droga nie jest moją drogą i jakaś droga jakiegoś brata czy siostry, to jest ich drogą, nie naszą drogą. A więc zawsze każdemu w każdym czasie pozostawić Bogu, tak jak Paweł mówi, niech to się dzieje w Panu. I ci oboje są tak szczęśliwi, jakby mieli 18 i 20 lat. My życzymy im to z całego serca. I przejdźmy teraz tutaj do naszego słowa z powrotem. Ono przenika, jest przenikające. Ono rozdziela. Ale co rozdziela? Nie rozdziela rozumu od praktycznego życia. Co rozdziela? Ducha i duszę. Staw i szpik. Jak już często mówiłem, wierzący ludzie są właściwie najporządniejszymi ludźmi, którzy istnieją na ziemi. Nie może nikt być, kto jeszcze byłby bardziej porządny niż ludzie, którzy przez Słowo Boże i Ducha Bożego otrzymali Bożą mądrość na drogę. Ja pytam się was, czy jest jakieś pokolenie ludzkie, czy grupa, czy jakaś religia, która mogłaby taką księgę przedłożyć, jak nam została pozostawiona na całe nasze życie wiary i także dla naszego życia na ziemi. My jesteśmy uprzywilejowanym ludem przez Boga, ludem Bożym, jeżeli staliśmy się ludem Bożym. Przejdźmy dalej do listu Tytusa. List do Tytusa, pierwszy rozdział, kilka miejsc sobie zanotowałem, które stały mi się wielkimi i ważnymi, w nadziei, że Pan i przez te miejsca do nas będzie mówił. Tutaj u Tytusa w pierwszym rozdziale, także wszystkim znane słowo, czytam tutaj od wiersza drugiego. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Właściwie rozchodziło mi się tutaj o wiersz pierwszy, przepraszam. Wiersz pierwszy. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. A więc rozchodzi się także o nasze o stanie się w życiu wiary, całkowicie praktycznie, gdziekolwiek Bóg kogo postawił. Z 1 Tymoteusza 4 chciałbym przeczytać. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, wiersz 6. Pierwszy do Tymoteusza 4, wiersz 6. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, z którą poszedłeś. Jest taki sznur mierniczy. Ja sam widziałem to czasem na budowie, gdy jest budowanym Tam jest sznur mierniczy, ten murarz, wszyscy, którzy tam pracują, to musi się wszystko zgadzać. Tam jest sznur mierniczy, ta budowa musi być prosta, budowla, wszystko musi tam być, gdzie należy. I tutaj jest mowa o sznurze, tym sznurze mierniczym. My jesteśmy kierowani Słowem Bożym i włączamy się w plan Boży, mówimy tak, na każde jedno słowo, które On wypowiedział, aby stać się z jednym ze Słowem. Z drugiego do Tesaloniczan 2 czytam naumyślnie kilka miejsc Biblii i jedno będzie potężniejszym na drugie, zobaczycie. Drugi do Tymoteusza, przepraszam, drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział, 13 wiersz. Przedtem jest jeszcze mowa o przyjściu Pana, o Dniu Pańskim, o tym odpadnięciu i o tych różnych rzeczach jest tutaj pisane. A potem w wierszu 13 jest powiedziane: my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. A tą prawdą jest i pozostanie Słowo Boże. My nie jesteśmy jakimś pobożnym zjednoczeniem czy klubem. My chcemy być zborem Jezusa Chrystusa. I tak jak w pierwszym do Tymoteusza 3:15 możemy przeczytać, ten zbór jest podwaliną i filarem prawdy. Tak więc przeniknięci przez słowo prawdy, które nam zostało otwarte i oświecone przez Ducha Świętego. W drugim do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale jest napisane, drugi do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, tutaj jest taka groźba dla niewierzących. I ten dzień się przybliża, ten dzień, w którym Pan będzie uwielbiony w tych swoich, ale dokona ukarania tych, którzy Jemu nie wierzyli. Czytam wam tutaj w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, od wiersza 5. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu, ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Widząc to w nauczający sposób, jest to tutaj bardzo potężne miejsce, kluczowe miejsce, aby nam to przedstawić przed oczy, że nie jest tylko jakieś przyjście Pana, w którym będziemy Jemu na spotkanie zachwyceni i spotkamy Go na powietrzu i z Nim do chwały będziemy zabrani, aby potem tą ucztę weselną spędzać jako oblubienica z oblubieńcem, ale jest też przyjście Pana w gniewie, w ogniu, aby tych, którzy się sprzeciwiają i tych bezbożnych ukarać i tutaj na tej ziemi aby był uwielbiony między tymi swoimi tu na ziemi i aby był podziwiany. Wiemy, że to tysiącletnie królestwo będzie miało miejsce na tej ziemi i Pan z tymi mocami, które wyjdą naprzeciw Izraelowi, wystąpią, rozliczy się z nimi i to samo uczyni z ich wrogami, ale w tych swoich będzie uwielbiony. Ja przeczytam jeszcze, ja teraz często czytam w tłumaczeniu zurychskim, mam około 15 tłumaczeń Biblii w domu i to jest cudowne, jak ci tłumacze coraz bardziej się dopasowywali. To jest po prostu cudowne, jak i odnośnie tego Pan darował łaski. Tutaj czytamy, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, nie tylko w oblubienicy, ale oblubienica 144 tysięcy u wszystkich, którzy uwierzyli. Wpierw rozchodzi się o ten wybór, o tych wybranych, którzy są przeznaczeni do tego, aby chwałę Bożą oglądać i przy pierwszym zmartwychwstaniu mieć udział i aby tą ucztę weselną jako oblubienica z oblubieńcem obchodzić. Pomimo to, że do tego musi być jeszcze opowiedzianie, że wszyscy wybrani będą przy tym ze Starego i z Nowego Testamentu, bo tak jest napisane. W owym dniu będziemy z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, ze wszystkimi świętymi, będziemy mieć udział w tej uczcie. I zgodnie z Mateuszem 27, od wiersza 51, wielu świętych z Chrystusem powstało. Nie wszyscy, ale wielu. Mianowicie tych wielu, którzy do pierwszego zmartwychwstania należeli, a inni muszą jeszcze czekać, aż to drugie zmartwychwstanie nastanie. Ale dlatego, że właśnie to słowo już tutaj czytaliśmy i rozpatrywaliśmy, wtedy jest to bardzo ważne, aby ciągle dokładnie spoglądać. Przedstawcie sobie, że gdyby ktoś głosił, że gdy Pan przyjdzie znowu, aby nas zabrać do siebie, wtedy przyjdzie z aniołami, swą mocą i tak dalej, przyjdzie z trawiącym ogniem, aby odpłacić. Co by to było za zwiastowanie? To się po prostu nie da. I dlatego ciągle znowu to ten nacisk na to, tak jak Paweł do Tymoteusza skierował, kto to słowo prawdy właściwie rozdziela. Po prostu każde słowo musi być postawione w tym kontekście, do którego ono należy. I potem to także pasuje. Wtedy te rzeczy spajają się w cudowny sposób. Gdy On przyjdzie, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, wtedy ta liczba będzie dopełniona z narodów i z ludu izraelskiego. Wtedy ci powołani i wybrani, wtedy mądre i głupie panny, wtedy wszystko, co przez Golgotę z Bogiem zostało pojednane, będzie stanie przed Panem. Jak te pojedyncze rzeczy są uporządkowane, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce, to wie Bóg najlepiej. W każdym razie jest to wspaniale, gdy możemy należeć do tej pierwszej, tej trzody pierworodnych. Kto chce być przy pierwszym zmartwychwstaniu, przy pierwszej rundzie być zabrany z tej ziemi? Tak, ja wierzę w to. Wierzę to z racją, że my nie tylko ogólnie w zbawienie wierzymy, w które wierzy wielu, które stało się na Golgocie, na krzyżu, ale my wierzymy także w te obietnice, które Bóg nam w swoim słowie darował. I dlatego nasza wiara jest żywą wiarą złączoną z Bogiem, która nas wciąga w to wypełnienie. Czy jest to jasne? Nie tylko zbawienie czy wykupienie, za to dziękujemy Bogu, ale z tym się to dopiero rozpoczyna. I potem właśnie idzie to krok po kroku za Panem, każdy w swym zakresie. Paweł, jeszcze jedno słowo, Paweł pisał tutaj na ten temat, 1 do Koryntian, 15 rozdział. Tutaj są nam te trzy rzeczy przedstawione przed oczy, jak to zostało uporządkowane. 1 do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 22, od 22 do 24. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. To nie ja napisałem, to jest napisane w Słowie Bożym. W 1 do Koryntian, w 15 rozdziale, w wierszu 23. Dalej tutaj czytamy. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu i tak dalej, i tak dalej. A więc jasne uporządkowanie, które Bóg nam w swoim słowie darował. I teraz do nas osobiście. My chcemy, aby Bóg dostąpił swej woli. Ja potrzebuję tego więcej niż kiedykolwiek przedtem. I wierzę, że każdy z nas, kto chce ostać się przed Bogiem i jest szczerym, ten odczuje, że musimy się przybliżyć do Boga, więcej od Niego musimy otrzymać i że On się musi nam więcej objawić. Ja chciałbym jeszcze z 1 do Tesaloniczan, 5 rozdział przeczytać. 1 do Tesaloniczan, 5 rozdział. I tutaj w cudowny sposób jest do nas mówione, mianowicie z takim naciskiem. 1 do Tesaloniczan, 5 od wiersza, te ostatnie wiersze, od 25. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. I szczególnie to podkreślenie tego, ten nacisk, zaklinam was na Pana. Żaden człowiek nie ma przysięgać czy zaklinać ani na Boga, bo on mówi, niebo jest moim tronem i on mówi, ziemia jest pod nóżkiem moich nóg. Ale Bóg może, że o Bogu jest napisane, że On nie mógł na nikogo innego przysięgać, poprzysiągł na samego siebie. I jak to rozpatrywaliśmy już, ta rzecz, która była zapowiedziana, tutaj uczynił to, aby ten nacisk na to położyć, że ta sprawa jest u Boga niezmienna, na wieki postanowiona. I tutaj jesteśmy przez ten mąż Boży żąda i my od nas wszystkich, zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. co poszło przed tą wypowiedzią? To przedłożenie tutaj w tych, to kazanie w tych listach do Tesaloniczan i w tych pojedynczych listach zawsze jest mowa o powtórnym przyjściu Pana i także ciągle znowu o nadchodzącym gniewie, o tym słowie, które nie jako słowo ludzkie, ale jako słowo Boże otrzymaliśmy. I wiecie, te listy, czy czytamy listy do Rzymian, czy do Koryntian, czy do Efezjan, wszystkie listy mają pewien charakter i pewne tematy są rozpatrywane. Tutaj rzeczywiście rozchodzi się o ten temat powtórnego przyjścia Pana i te rzeczy, których teraz oczekujemy. Czytam jeszcze ostatni wiersz z pierwszego do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Pierwszy rozdział, 10 wiersz. I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. To słowo, które przedtem czytaliśmy, mówi już o tym gniewie, ale tutaj jest wprowadzająco powiedziane, że Pan Jezus przyjdzie, aby nas przed nadchodzącym gniewem ocalić, a więc zabrać do domu, zanim te sądy gniewu nastąpią i ten trawiący ogień się ukaże. I w ostatniej części drugiego rozdziału to właściwie pasuje do tego, co nasz brat już czytał, brat Corrado, że Pan z szatana zdepcze pod naszymi stopami, inaczej się nie da, bo ziemia jest pod nóżkiem stóp Pana. I mogliśmy wtedy dalej czytać w liście do Koryntian, że On musi panować między tymi swoimi wrogami, aż wszyscy Jego wrogowie będą położeni u podnóżka stóp Jego. On jest i pozostanie zwycięzcą z Golgoty. Wszystko inne musi się Jemu podporządkować i podporządkuje. Ale widzimy, że szatan od czasu do czasu jeszcze może stać jako przeszkoda w drodze, nawet gdy tylko na pewien czas. Pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział od wiersza 17. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Przeczytam aż do końca. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Przy Jego przyjściu, tu rozchodzi się o Jego przyjście. I apostoł Paweł został zatrzymany i nie mógł całkowicie tak, jak chciał. Pomimo to Bóg jest z nim i z nami osiągnie Bóg swój cel. I co dotyczy jeszcze innego rozdziału, szczególnie w pierwszym do Tesaloniczan 4, gdzie mamy bezpośredni opis powtórnego przyjścia Pana, od wiersza 13 rozpoczyna tutaj ten apostoł, aż do końca rozdziału. I w wierszu 17 B jest napisane: i tak zawsze będziemy z Panem. Przedtem jest napisane, że będziemy zachwyceni. I pocieszajcie się tymi słowy między sobą. I potem coś bardzo, bardzo ważnego. W łączności z Dniem Pańskim, przed którym miał przyjść prorok Eliasz, aby te serca dzieci Bożych znowu do tego początku do ojców w Chrystusie zwrócić. I w rozdziale 5 pisze od początku o tym i potem następują osobiste napomnienia skierowane do nas jako wierzących. I w tych osobistych napomnieniach chcemy krótko się zagłębić, zanim ten koniec tutaj podkreślimy. Czytajmy od wiersza 4. Tutaj ten tekst był zawsze znany. Wy zaś, bracia, wiersz 4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. I te napomnienia tutaj. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A więc rozchodzi się o wszystko, Nie tylko o pouczenie, o powtórne przyjście Pana i że ci, ci, którzy zasnęli w Chrystusie, wpierw powstaną i ci żyjący będą wpierw przemienieni, będą też przemienieni i tak dalej. To jest cudowne. Rozchodzi się o coś więcej, o czuwanie, o bycie czujnym. Rozchodzi się o to zadanie, które Bóg nam postawił i to jest złączone z budowaniem ciała, abyśmy mogli je wykonywać. Ja dzisiaj wcześniej miałem telefon i gdzieś jakiś brat głosił, raz czy dwa go widziałem, więcej go nie znam bliżej. I na końcu, na drugim końcu telefonu powiedział ten ktoś, że ten brat nas wszystkich tak zniszczył aż do gruntu. Ja pomyślałem sam w sobie, gdy się czyta Słowo Boże, to przecież jest napisane dosłownie, że Bóg ku zbudowaniu zborów postanowił te służby, nie ku zniszczeniu, ale ku zbudowaniu, ku ulepszeniu. I gdy ktoś jest posłany od Boga, wtedy musi być budowane w Słowie, w wierze, we wszystkim. Musi być zbudowanie. Jeśli nie jest żadne zbudowanie duchowe związane z kazaniem, skąd pochodzi to kazanie? Jeżeli ono wychodzi ze Słowa Bożego, wtedy mówi Bóg do nas. I wtedy nie są to jakieś puste słowa, ale tam jest moc Boża w Słowie Bożym, aby nam darować to, co On przyobiecał i co nam wszystkim przygotował i zamierzył. I także ta myśl rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważna. Bóg buduje. On niszczy tylko dzieła szatana. Jezus przyszedł, aby te dzieła szatana zniszczyć. I na Golgocie to wszystko zostało dokonane. Potrzeba tylko w tym pojedynczym dożyć wykonania tego. Ale gdy rozchodzi się o zbór, to naprawdę o zbudowanie i także w tym pojedynczym. Chciałbym wam to spokojnie, szczerze powiedzieć, że istnieją ludzie, z którymi my tak samo musimy mieć tak wiele cierpliwości, jak Bóg ma z nami. Czy słuchaliście dobrze? My chcemy, aby Bóg z nami był cierpliwy. I wiemy, że On jest cierpliwy, bo gdyby Bóg nie miał cierpliwości z nami i gdyby nas nie niósł w cierpliwości swojej, gdzie bylibyśmy dzisiaj? I gdzieś w dalekim kraju się to stało, to mogę raz tutaj opowiedzieć. Znam pewnego brata, nazwę go po prostu bratem, nie mogę inaczej, niechby Bóg mu pomógł i był łaskaw. W każdym razie byłem raz gdzieś i poszedłem, aby z nim porozmawiać, bo leżał mi na sercu. I on wiedział, że popadł w złe towarzystwo i myślę, że on pali haszysz, czy jak się to nazywa. To nie robił w mojej obecności. Tego by nie uczynił, bo mnie szanuje. Ale gdy w swoim czasie z nim rozmawiałem i wszystko mu powiedziałem, słuchaj, miłuję Cię Bożą miłością. I on chciał mi wyjaśnić, że Bóg daje wszystkiemu wzrost i jak mógłbym to lekceważyć, co Bóg na wolnym polu daje rosnąć i tak dalej. Znacie te wszystkie argumenty tych ludzi. Ale potem przyszła ta odpowiedź. Bóg dopuszcza wiele, ale daje wzrost też dla wielu różnych celów. Gdy jest trujący jakiś grzyb w lesie, to nie jest on po to, aby na mojej patelni wylądował. Rozumiecie? I gdy się ma łaskę, aby z takim człowiekiem nie jakoś z góry rozmawiać, ale po prostu tak naprawdę stać na tym samym stopniu i powiedzieć, na tym samym poziomie, powiedzieć, Bóg był mi łaskaw z tymi rzeczami, które musiałem przezwyciężyć. Ten sam Bóg ma cierpliwość z tobą i jest tobie łaskaw w tych rzeczach, które ty musisz przemóc. I on mnie też objął. Powiedział, wszyscy inni mnie przekleli i osądzili mnie. Ten wyrok wypowiedzieli nade mną. Ja powiedziałem, w takim stanie i jeszcze wypowiedzieć wyrok. Słuchaj, tutaj musi być ułaskawienie zwiastowane i uwolnienie. I o tyle wiem, Pan swoje błogosławieństwo objawi, albo już objawił, albo wkrótce już objawi. Istnieją po prostu ludzie, którzy są opętani przez inną moc i nie mogą sami sobie pomóc. Oni chcą, ale nie potrafią. A jeśli nie potrafią, czy mamy ich osądzać? Nie. Niechby Bóg darował nam pełnomocne zwiastowanie, aby ci związani byli uwolnieni, jak jest napisane u proroka Izajasza. I tak Pan rzeczywiście swoją drogę ze swoim ludem będzie miał. Inaczej było z tą zieloną świątkową damą, która przyszła do brata Branhama i na takich wysokich obcasach i tańcząc i tak dalej. Wszyscy znacie to kazanie, a brat Branham powiedział, siostro, tak, nie, ty idziesz po drodze pańskiej, ale on cię nie przepuści. A ona naturalnie powiedział, ja potrafię i tak dalej. I zobaczcie, ona spadła i z tej drogi w przepaść spadła. Trzeba zawsze rozróżniać, co to jest i o co się rozchodzi. Powróćmy teraz do tego słowa tutaj. Rozchodzi się po prostu o to, abyśmy to szukali tej głębokiej społeczności z Bogiem i ją znaleźli. I gdy musimy się modlić, czy zagłębić w modlitwie, bez tego się nie da, te modlitwy w tym krzyku rozpaczy naszej duszy to wyrażają i gdy to może nas budować i napominać, tym bardziej, gdy widzimy, że ten dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa się zbliża. I tu jest napisane, dlatego napominajcie siebie nawzajem i budujcie jeden drugiego tak, jak to też czynicie. I to idzie jeszcze dalej, w tym liście tutaj. Możecie to w domu jeszcze przeczytać.
sollen, die die Arbeiten verrichten, eure Seelsorge sind, halten sie besonders in Ehren.
12 wiersz. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi i tak dalej. Są przełożonymi w Panu i napominają was, szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy, zachowujcie pokój między sobą. Piętnasty wiersz. Baczcie, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Tutaj jest cały rząd rzeczy złączonych ze sobą. I gdy mówimy już o powtórnym przyjściu Pana i czekamy na nie, abyśmy po prostu coraz bardziej mogli wykonywać te rzeczy, które są od nas żądane, abyśmy mogli podać rękę, aby tam wzrost i w tym życiu wiary mogło polepszenie być widziane. I także ci zwątpieni, człowiek zwątpiony potrzebuje posilenia, pocieszenia we właściwym tonie. Pan nas będzie prowadził. Wszystkie rzeczy mamy do dyspozycji, które potrzebujemy, aby Jemu prowadzić podobające się życie, aby Jemu móc także między sobą służyć i tak dalej, dla Pana. I 16 wiersz. Zawsze się radujcie. Nie ma zbyt wiele rzeczy, z których możemy się radować, ale słowo jest prawdą. Zawsze się radujcie. I bądźmy szczerzy. Gdy się uciszymy z powodu jakichś doświadczeń i trudności, pomimo to jest ten niebiański pokój, który przenika naszą duszę. I coś mówi nam, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. I potem może jeszcze być dodane. Wszystko będzie dobrze. On wszystko naprawi. Nawet gdy mamy godziny i dni, w których nie wiemy jak dalej, ale gdy się uciszymy przed Panem, wtedy cichy głos mówi w nas, że On wszystko dobrze poprowadzi. A więc radujcie się, zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. W każdym zakresie, w każdej sytuacji, tutaj nie ma wyjątku, w każdej sytuacji, nawet gdy jest tak trudna. Niechby Bóg darował im łaski do tego, bo tylko gdy będziemy to naśladować, co tu jest napisane, tylko wtedy staniemy się zwycięzcami. Czy zrozumieliśmy to? Tylko w ten sposób staniemy się zwycięzcami. A jak przezwyciężymy? Przez krew baranka i przez Słowo Boże, które stało się naszym świadectwem. I wiemy, że Pan z tych pierworodnych chce uczynić zastęp zwycięzców. To wiemy wszyscy. Aż naprawdę będzie mogło być powiedziane. Oni przezwyciężyli przez krew baranka i przez słowo ich świadectwa. I to idzie jeszcze dalej. Bez przystanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. I potem to końcowe napomnienie tymi słowy. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz ten ważny wiersz. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. On też tego dokona. I teraz możemy rozumieć, dlaczego apostoł pisze, Ja zaklinam was na Pana. Przeczytajcie ten list przed wszystkimi braćmi w całej Europie, we wszystkich krajach świata i na całym kręgu ziemskim. Niechby to Słowo Boże, które nam świeżo od tronu w tej generacji z powołanych ust zostało objawione, niechby ono było słuchane, niechby ta Biblia jako nowa księga była czytana nie według litery, ale naprawdę w światłości Bożego objawienia, które nam z łaski przypadło i stało się udziałem naszym. I my chcemy troszczyć się o to, aby naprawdę wszystkie miejsca Pisma, szczególnie te, o które rozchodzi się teraz tak blisko przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, żeby nie tylko były czytane, ale wierzone i naśladowane, tak żebyśmy stali się czynicielami Słowa w tej świadomości, że wierny jest Ten, który was powołał, który nas wybrał, który nas wyciągnął, ułaskawił i który nam się objawił. On jest wierny i On także nas uczyni wiernymi. I to rozpoczęte dzieło na ten dzień powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przyprowadzi do dokończenia. Ja sam bym się cieszył, gdybym tą działającą rękę Pana już wkrótce ujrzał i tutaj, na tym miejscu. Bóg jest potężny, Bóg jest wszechpotężny i On tych swoich pobłogosławi, aby mogli stać się błogosławieństwem dla innych. Jak już często mówiliśmy, On to rozpoczęte dzieło dokończy w tych dniach tych królestw. Tak to czytaliśmy u proroka Daniela. Bóg nieba swe królestwo postanowi, które będzie na wieki trwać i wszystkie inne królestwa będą rozbite i zakończą się, a Pan będzie królem ponad całą ziemią i we wszystkich zbawionych z Żydów i z narodów będzie podziwiany, będzie uwielbiany i wywyższany. Z łaski możemy także być tam przy tym. Ci pierworodni mieli ten przywilej, że są na uczcie weselnej i w tysiącletnim królestwie i zawsze będzie przy tym. Niechby Bóg wam to darował. Wspólnie wierzymy, że z łaski możemy do tego należeć. Jemu, naszemu Panu, niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen. Amen. Powstańmy teraz i oddajmy Panu cześć. Ojcze Niebieski, umiłowany Panie, kimże jesteśmy, że w ogóle możemy do Ciebie przyjść? O Boże, święty Boże, jak Izajasz wołamy, jestem człowiekiem z nieczystymi ustami. Mieszkam między ludem z nieczystymi ustami. Umiłowany Panie, oczyść Ty sam, uświęć Ty sam i działaj na nas przez moc Twojej krwi, Twego słowa i Twego ducha. Umiłowany Panie, wspólnie dziękujemy Tobie, szczególnie za to, że możemy zaliczać się do tych, których Ty wziąłeś na bok, aby nam te tajemnice Królestwa Bożego objawić, aby ukazać te konteksty, aby uporządkować te rzeczy. Umiłowany Panie, uporządkuj nas teraz w tym. Niechby Twoje drogi stały się naszymi drogami, Twoje myśli naszymi myślami. Niechby była ta zgodność, umiłowany Panie. O to prosimy Ciebie teraz wszyscy. Przyprowadź nas do zgodności z Tobą i Twoim Słowem. Pomóż nam, o Panie, i bądź nam łaskaw. Nie pozwól, abyśmy szli dalej tak jak teraz. Zmiłuj się nad nami i nawiedź nas w łasce, o Boże. Rozpocznij w nowy, wolny sposób działać. Zabierz wszystkie te depresje, te wszystkie potrzeby, wszelkie westchnienia i skargi. Tak jak wtedy w Egipcie, Panie, tak odczuwamy i teraz, że to wzdychanie zamiast mniej, to jeszcze więcej jest i wzrasta. Daruj uwolnienie, prawdziwe uwolnienie, aby Twój lud wyszedł, aby mógł Tobie służyć, aby Twoje zwycięstwo uwielbiać i obwoływać. Prawica Pańska jest wzniesiona. Prawica Pańska pozostanie zwycięska. Panie, w cichości wiemy, że wszyscy wrogowie już są położeni u podnóżka Twych stóp. Ty jesteś zwycięzcą z Golgoty. Baranku Boży, dziękujemy Tobie i Ciebie uwielbiamy. Ty byłeś godzien wziąć tą księgę i otworzyć jej pieczęcie i objawić to naszemu umiłowanemu bratu Branhamowi. Ty jemu to oznajmiłeś wtedy w marcu 1963 roku. Umiłowany Panie, Ty jesteś Bogiem Starego i Nowego Testamentu. Ty mówisz, Ty działasz, Ty zbawiasz i ustrawiasz, i błogosławisz, objawiasz się Twemu ludowi. Tobie powierzamy się. Niechby na całym świecie było przeczytane to, co do tego wszystko należy. Gdy Ty znowu przyjdziesz i także ku przygotowaniu na Twe przyjście, niechby te listy apostołów, które teraz w proroczym słowie się ukazują, niechby one były czytane w tej boskiej jasności we wszystkich zborach, aby ciało Pana było, mogło być budowane i spojone, abyś mógł przyjść znów i nas zabrać do Ciebie. Dzięki Tobie z głębi serca za to, co już uczyniłeś i dziękujemy Tobie już za to, że Ty jeszcze coś większego uczynisz ku chwale i czci Twego imienia. Alleluja. Przyjmij wszystkich, którzy swe życie Tobie powierzają i także tych, którzy dali się na nowo jako nowi ochrzcić. Bądź z nimi w szczególny sposób. Bądź z nimi, posil ich, daj im braci i siostry, którzy byliby im bliscy, którzy mogliby im pomagać w ich początkowym życiu wiary. Złącz nas tak do głębi, abyśmy mogli czynić służbę tak, jak Ty to chcesz mieć. Jeszcze raz Tobie chwała i uwielbienie za wszystko. W imieniu Jezusa. Amen.